Witam wszystkich zebranych bardzo serdecznie. Chcielibyśmy dalej kontynuować ten temat okultyzm na tarciu i teraz chcemy rozmawiać o tym, zapoznawać się z tymi metodami, jak to odbywa się w praktyce. Chciałbym powiedzieć, że teraz omawiamy ten dział, tą taką dziedzinę, którą podporządkowałem pod taki zakres jak zdobywanie wiadomości. I w ramach zdobywania wiadomości, to znaczy zdobywania wiadomości co do przyszłości, mamy stosowane najróżniejsze sposoby, metody i trudno byłoby wszystkie wymienić. Ja wymieniam tylko kilka, tak dla orientacji, żeby pokazać, jak i co dzieje się w tej dziedzinie. Mówiliśmy już o kabalistyce, o kartach. Bardzo powszechne jest teraz odlewanie wosku lub ołowiu w określone dni roku, w Andrzejki czy w Sylwestra. Ta dziedzina nazywa się plumbomancją, od plumbum, od ołowiu, z tym, że odlewanie ołowiu to jest dosyć takie kłopotliwe, bo to pryska jest niebezpieczne i nie każdy sobie może na taki tygielek i podgrzewanie ołowiu pozwolić, bo to jest już wymaga pewnych zabiegów. Dlatego stosuje się podgrzewanie parafiny, podgrzewanie wosku i to się wlewa na jakąś tam otwartą przestrzeń i kształt, jaki się z tego powstaje, z tego swobodnego rozlewania, to jest podstawą do wróżenia. I to jest stosowane i to nawet wśród małych dzieci. I według tego się wróży, przepowiada przyszłość. Chciałbym powiedzieć, że w jednym zborze, kiedy miałem wykłady, taka dziewczynka 8-letnia z drugiej klasy to słuchała i akurat po tym były Andrzejki i pani zaprosiła w drugiej klasie szkoły podstawowej dzieci, że będzie kawa, herbata, ciastko i będzie odlewanie ołowiu, no bo wiadomo, Andrzejki. I to dziecko 8-letnie wstało, podnosi paluszek do góry. Proszę pani, ale ja nie przyjdę, bo u nas był taki stary wujek i mówił, że to grzech. Chciałbym powiedzieć, że skutki tego, za mało czasu, żeby opowiadać, z osobami, które to robiły, które to praktykowały i dostawały się pod wpływ mocy ciemności. Ta na pozór drobna sprawa. My bardzo często stosujemy takie coś, bierzemy orzeł, reszka, podrzucamy pieniądz i to decyduje o tym, co mamy zrobić. Bardzo powszechne i nikt się specjalnie tym nie przejmuje. Monetę zawsze mamy w pobliżu. To jest jeden ze sposobów. Taki następny sposób, ukształtowanie się osadu z kawy na dnie filiżanki lub szklanki. Już są całe takie na formacie A4, same kółka i pokazane, co i jak w miarę kształtu, co to będzie się, jak się ukształtuje przyszłość. I wiadomo, w naszym narodzie picie kawy jest dosyć powszechne, więc to jest zawsze okazja taka, żeby spróbować. No i zawsze w towarzystwie albo najczęściej znajdzie się ktoś taki tak zwany zorientowany, który to zademonstruje i potem to pociąga za sobą dalsze sprawy. Na pozór niewinna sprawa. Niektórzy nawet chcą, odnoszą to do tego miejsca w Księdze Mojżeszowej, w pierwszej księdze rozdziału Mojżeszowej w 44 rozdziale, gdzie jest mowa o kubku, z którego pijał Józef i tak dalej. I tam ten sługa, który był poganin, mówi, czy wy nie wiecie, że mój Pan i z tego kubka coś pozna. Więc ludzie sobie nawet chcą jakoś coś podporządkować ze Słowa Bożego. Następna taka praktyka, no niestety szeroko stosowana, to jest manipulacja talerzem. To znaczy, bierze się talerz, płaski talerz i na obwodzie tego talerza wypisuje się cały alfabet i wycina się wskazówkę z papieru raczej kolorowego, żeby się odróżniał od koloru tego talerza. I teraz przez takie pewne manipulacje i tak dalej, ta wskazówka się zaczyna obracać i osoba na boku siedząca wypisuje te momenty, te na których się zatrzymuje wskazówka poszczególnej litery, z tego powstają wyrazy, z tego powstają całe zdania. I ta praktyka jest dosyć szeroko stosowana, niestety, bo to się rusza, coś się dzieje. I tu widzimy, że tu ma miejsce już działanie. Ale gdybyśmy popatrzyli na to, no to trzeba wziąć talerz, trzeba rozmieścić mniej więcej regularnie te 32 litery dookoła, to diabeł idzie ze swoimi propozycjami bardziej do przodu i on oferuje coś innego, coś takiego, co się nazywa qui bread albo qui board. To jest taka deseczka, która ma długości około 30 cm, szerokości 8 cm i tam jest od A do Z wypisany cały alfabet. I do tej wypolerowanej deseczki, do tego qui bread czy qui board, można to na przykład w Katowicach w sklepie kupić w pobliżu dworca. Do tego należy jeszcze taki patyczek, taki patyczek, takie drewnienko, jak się bierze lody kalipso, czasami są na patyczku, nie? Coś takiego wypolerowanego, to się kładzie na tą deseczkę i to się przesuwa. I to już jest gotowe, nie trzeba z tymi literami rozmieszczaniem, pisaniem liter się kłopocić. I niestety i u nas również już ta deseczka, ten qui board czy qui bread, jak to chce kto nazwać, daje się to w prezencie. Z drugiej strony jest jeszcze instrukcja obsługi, jak to działa. I mogę powiedzieć, że zbory chrześcijańskie, ewangeliczne w Niemczech wniosły w swoim czasie protest, bo nauczycielki w szkołach podstawowych w Niemczech to zapoznawały z tą praktyką dzieci w szkole podstawowej, i dzieci się tym zajmowały w czasie dużej przerwy, no a nauczyciele mieli wtedy wolne, nie musieli patrzeć, jak się rozbijają. I tu już wchodzi w zakres działanie. I tu muszę powiedzieć, że to już jest pewne niebezpieczeństwo i pewna taka, z jednej strony niebezpieczeństwo, a z drugiej strony ta fascynacja, bo coś się dzieje, bo to się rzeczywiście rusza. To się rzeczywiście posuwa i oczywiście znowu ktoś siedzi na boku i pisze te litery po kolei, z tego powstają wyrazy i tak dalej. I niestety wśród młodzieży wierzącej, bo spotkałem się z tym na obozie, jeszcze sobie świeczkę do tego zapalają i z tym talerzem zaczynają manipulować. Następnym takim sposobem wróżenia to jest obserwacja zaćmienia słońca, księżyca i przepowiadania tym przyszłości. Gdybyśmy wzięli tylko na przykład książkę Ogniem i Mieczem, to tam zaraz na wstępie pisze, jakie to chmury, krwawe niebo i tak dalej. My wiemy, że to nastraja człowieka do snucia pewnych takich przepowiedni. Obserwacja błyskawic, kształtu chmur i z tym związane przepowiednie. Bardzo często się zdarza. Przepowiadanie przyszłości na podstawie śpiewu ptaków. Nie wiem, czy audytorium zna takiego ptaka, to jest sowa, która nazywa się na przykład na terenie Śląska Cieszyńskiego kuwik. I ten kuwik, ta sowa, no wiadomo, że sowa jest aktywna w nocy i taka sowa jak przyleci i usiądzie na płocie i zacznie się odzywać, to wiadomo, że do 3 dni ktoś umrze i wtedy się rozglądają wszyscy na boki, kto byłby teraz taki akurat podchodził pod to. I jakkolwiek to może ktoś powie, że to śmieszne, bardzo temu wierzą i jeśli ktoś rzeczywiście umarł, aha, ja mówiłem, bo ten kuwik i tak dalej był. Więc te rzeczy, to są takie praktyki, które na pozór by może były niewinne, ale są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jeśli na przykład ktoś przy jedzeniu sobie uderzył łyżką w zęby, to mówi, aha, będzie nieszczęście, bo uderzył sobie w czasie śniadania czy posiłku w zęby, bo łyżką nie wolno uderzyć w zęba. Nie? No, jest taka praktyka, która jest stosowana szczególnie przez cyganki, to się nazywa chiromancja, czyli wróżenie z rąk. Niektórzy nawet to uzasadniają tym, co jest napisane w psalmie 39, jest napisane w 6 wierszu: Otoś na dni wymierzył dni moje, a wiek mój jest jako nic przed Tobą. A więc otoś na dłoni wymierzył dni moje. I cyganki proszą, daj rękę, daj rękę. Taki przerażający wypadek był, to znaczy taki na naszym terenie, którego osobiście byłem świadkiem, ale już niestety po fakcie, młoda dziewczyna, rodzice wierzący, ojciec kaznodzieja, tej 17-letniej dziewczynie, no daj powróżyć, i wyciągnęła rękę i cyganka jej powróżyła. I powiedziała jej, ty nie umrzesz normalną śmiercią. Miała 17 lat. Ona o tym nawet zapomniała, ale kiedy już miała lat 52 czy 3, mniej więcej miała takie pewne kłopoty rodzinne i tak dalej. I ona zaczęła sobie przypominać, o, mi to powiedziała i to się sprawdza, teraz te kłopoty. I ta osoba sobie odebrała życie i powtarza, to było ponad 30 lat później. Ja to podaję jako taki przykład, że niestety te rzeczy nie zawsze od razu się jeszcze pojawią i ona gdyby powiedziała to, a to mam takie myśli, ja sobie to przypominam i teraz proszę o oczyszczenie. Nie, w tym zborze nie było takiego nauczania i ta osoba sobie odebrała życie. Inny rodzaj też wróżenia to jest fizjonomika. Wyczytywanie czy przepowiadanie przyszłości z wyrazu twarzy. To są specjaliści od tego, którzy to robią, którzy mają specjalnie taki katalog z różnych figur czy ukształtowania twarzy i oni według tego przewidują, ale chciałbym powiedzieć, że to są bardzo często ludzie, można powiedzieć najczęściej ludzie związani już mocami ciemności, a to używam tylko jako taki pretekst, żeby był jakiś punkt zaczepienia, bo biorą na przykład kulę szklanną, palcem wycelują i też zaczynam takie rzeczy mówić. Następna dziedzina, o której chciałbym powiedzieć, to jest oneiromancja. Tak się to mądrze nazywa, to jest wróżenie ze snów albo korzystanie z senników. To się nazywa oneiromancja. Kiedyś był taki zwyczaj, po tym to zanikło, teraz znowu to się pojawia, że jak wychodzi młoda dziewczyna za mąż, to od babci dostaje taki tak zwany sennik. Ten sennik, przed wojną ten sennik egipski miał taki dziwny format, taki wysoki formatu, taki bardzo wąska książka i tam były najróżniejsze sny i tak dalej. I to babcia dawała swojej wnuczce i to pomaga. Chciałbym powiedzieć, że za jakiś czas jakiś czas, ponad 20 lat, ta historia ożyła, że znowu się drukuje te senniki egipskie i tak dalej, jak one się nazywają. I kiedyś miałem do czynienia z taką siostrą, która też na anons w gazecie pojechała do Mysłowic, bo tam był jakiś gość, który też to produkował. I ona przyjechała i tam już była olbrzymia kolejka ludzi i chciała, no bo przyjechała z daleka i introligator nie zdążył odprawić i ona te luźne kartki odebrała, byle tylko to mieć. I potem miała takie problemy, że o tym wszystkim dowiedziałem się, kiedy była potrzeba rozmowy i modlitwy. I jeśli chodzi o tą oneiromancję właśnie, o te zestawianie tych senników, to chciałbym powiedzieć, że kiedyś natknąłem się na wywiad z taką czołową polską oneiromantką, która produkuje w Krakowie, czy pisze te senniki. I ta pani nazywa się Mickiewicz-Gawęcka. I dziennikarz z przekroju wybrał się na rozmowę do niej i prowadził z nią wywiad. I ona bardzo zachwalała, jakie to jest potrzebne, że to zostało zaniedbane, ona to reaktywuje i tak dalej. I kiedy on to wszystko wysłuchał, to pyta się, a skąd pani ma takie predyspozycje, żeby, no, tak bym powiedział, wprost potrafił płodzić te senniki. A ta pani mówi, a czy panu moje nazwisko nic nie mówi? Mickiewicz-Gawęcka? On się, no, proszę pana, no wiem kto Mickiewicz. Proszę pana, w naszym domu, w naszej rodzinie, o babcia i prababcia te praktyki stosowali u nas, to pukanie w stoliki, to otwieranie się drzwi i te różne historie, to były tak na porządku dziennym, że ja w tej atmosferze wyrosłam. Ja to od moich przodków przejęłam. My wiem, jakim był Mickiewicz, jestem na ten temat w tej chwili mówi. Chciałbym powiedzieć, ona się na to powoływała i ona to opracowuje. I dlatego chciałbym powiedzieć, że my jako dzieci Boże znamy, co to były objawienia snu, które miał faraon w Egipcie, sny, które miał Nabuchodonozor i tak dalej, ci królowie Babilonii, ale wiemy, że te sny, przez które Bóg przemawiał do tych ludzi, nie był w stanie wytłumaczyć żaden praktykarz. I nie neguję tego, że Bóg może przez sen przemówić, ale chciałbym powiedzieć, że każdy powie, jak ja się za dużo na kolację, to mi się cygany śnią, nie? To znaczy, że organizm musi pracować i co wcale nie jest zdrowe i tam się coś pojawia, nie? Ale z tego wysnuwać i przepowiadać przyszłość, to jest już, to jest taki pretekst, żeby diabeł przeciwnik mógł do człowieka dostąpić. I jeszcze raz powtarzam, że my znamy wiele przypadków ze Słowa Bożego, gdzie mieli różni ludzie sny, ale te sny, które Pan Bóg przez sny rozmawiał, przemawiał do ludzi, czy wierzących, czy tak jak do tych królów i tak dalej, to tych snów nie był w stanie wytłumaczyć żaden praktykarz, czy mędrc chaldejski, babiloński, czy egipski. I dlatego ta dziedzina jest również jeśli się to praktykuje na podstawie senników, jest praktyką okultystyczną, przed którą chcę przestrzegać. Następna praktyka, która jest bardzo rozpowszechniona, to są horoskopy i stawianie horoskopów. Ja już mówiłem poprzednio, że tak jak kiedyś czytało się gazetę od tyłu, bo tylko tam było to, co jest prawdą, to znaczy sport i wyniki różnych meczy, to teraz się otwiera gazetę w środku, bo tam jest horoskop. I ludzie słuchają horoskopów i dopasowują sobie te horoskopy do swoich różnych sytuacji. Chciałbym taką publikację tylko przytoczyć na temat horoskopów. Chciałbym powiedzieć, że w Niemczech bardzo dużo, jak już wspomniałem, ludzi wierzy w związek życia, losu człowieka z gwiazdami, a horoskopy koncentrują się w zasadzie na dwóch sprawach. Interes, biznes, kariera, to jest raz, jak się to ułoży i miłość i partnerstwo. I mogę powiedzieć tyle, że takie czasopisma, ja sobie wynotowałem, Glamour, Elle, Brigitte, Amica i Maxi, niemieckie czasopisma, które specjalnie wydają tylko horoskopy, wydały na przykład w roku 2002 na 2003 2 060 000 egzemplarzy. Łączny nakład horoskopów tych właśnie wydawnictw. I w tych publikacjach, jeśli ktoś się tylko potrudził, żeby porównać, jak oni przepowiadają różne okresy, to znaczy te same okresy w tym samym roku, to są olbrzymie rozbieżności, ale pomimo tego ludzie to czytają i ludzie temu wierzą. I taką wypowiedź chciałbym przytoczyć. Słynna kobieta, astrolog, Madame Soleil, to jest francuska, która od wielu lat w Radio Europa ogłasza horoskopy, zapytana, dlaczego ludzie mają tak wielkie zaufanie do mocy oddziałujących za pośrednictwem gwiazd. Ona odpowiedziała, gdyby świat żył zgodnie z Ewangelią, to by mnie dziś nie potrzebował. To jest wypowiedź pani astrolog Madame Soleil, która była w chrześcijańskiej gazecie umieszczona. A więc ona sobie z tego zdaje sprawę, że gdyby ludzie żyli według przesłania Ewangelii, to by ona nie miała w ogóle klientów, ale jest inaczej. I teraz może tylko jeszcze, ponieważ ta dziedzina tak bardzo zajmuje, to chciałbym powiedzieć, że chciałbym to troszeczkę może głębiej wyjaśnić, co to są horoskopy, skąd się to wzięło. Horoskop według słownika to jest tablica przedstawiająca zodiak i ukazująca położenie planet w stosunku do znaków zodiaku w określonym czasie, będąca podstawą przepowiedni astrologicznych. A zodiak to jest astrologiczny zwierzyniec niebieski, to jest pas na niebie po obu stronach ekliptyki, w których przebiegają obserwowane drogi Słońca, Księżyca, planet podzielonych w starożytności dla celów astrologicznych na 12 części czy na 12 znaków, nazwanych od gwiazdozbiorów, przez które przechodzi ekliptyka. A astrologia według słownika, polskiego słownika, to jest wróżbiarstwo przepowiadające ziemskie wydarzenia z pozycji i aspektów gwiazd i planet oparte na ich rzekomym wpływie na ludzkie sprawy. Chciałbym powiedzieć, że w roku 1580 bulą papieską zostały potępione praktyki astrologiczne, ale astrologia niestety rozwija się i astrologia bazuje na starych pogańskich wierzeniach, że wszystko to, co się dzieje, a w szczególności losy ludzi, są całkowicie uzależnione od gwiazd i usytuowanie gwiazd, czyli układ konstelacji gwiazd w momencie urodzenia dziecka ma decydować o jego losach i w ciągu całego życia. Mogę tylko tak humorystycznie podać, że ci astrolodzy mają największy problem, jak się urodzą bliźniaki, bo każdy z tych bliźniaków inny ma los, ale urodzą się pod tą samą gwiazdą i oni tego nie potrafią wytłumaczyć i dlatego jak chce się dokuczyć tym właśnie ekspertom, to mówi, no dobrze, a bliźniaki, a każdy jest inny, a jest chłopak i dziewczyna, w dodatku to już całkiem są w matni, nie umieją wyjaśnić tego. Chciałbym powiedzieć, że jest powiedziane w Księdze Królewskiej w 23 rozdziale, w Słowie Bożym bardzo często te gwiazdozbiory i to wszystko to się określa tutaj jako wojska niebieskie i kiedy Jozjasz, ten król reformator, wyrzucał te wszystkie nieczystości, które były w świątyni, to tam były również te praktyki astrologiczne, te znaki zodiaku, to tam wszystko było i on to usunął. I co możemy powiedzieć, że już pismem klinowym u Sumerów były spisywane horoskopy, tym pismem klinowym na tych stoczkach glinianych. A więc to jest już ponad 2000 lat przed naszą erą i to jest bardzo, bardzo stary zwyczaj. I chciałbym powiedzieć, że astrolodzy twierdzą, że ich sztuka nie jest wiedzą naukową, ale jest ponadnaturalną nauką i światopoglądem, który wymaga wiary w to bez dalszego dociekania. Astrologia nie ma nic wspólnego z astronomią. Astrologia stoi w całkowitej sprzeczności z biblijną wiarą i jest pogańską, wrogą Bogu, antychrześcijańską religią w gwiazdozbiory. A za tym kryje się demoniczny duch wróżbiarstwa. Słowo Boże nas przed tym bardzo wyraźnie ostrzega. Ja zaraz przeczytam wersety. Ja chciałbym powiedzieć, że w Ameryce astrolodzy mają bardzo dużo do powiedzenia i zwrócono się do tych czołowych astrologów amerykańskich, żeby oni przepowiedzieli, skoro oni wszystko w gwiazdach potrafią wyczytać, kiedy przyjdzie jakieś tornado i powiedzieli, żeby mniej więcej z tolerancją 7 dni wcześniej lub później ostrzec, kiedy się to tornado pojawi i żeby to ten oś główna tego wichru, tego tornado, czy jak się będzie nazywał, żeby podać z odległości 100 km w lewo lub w prawo. I nagroda dla astrologów stoi do dzisiejszego dnia, to jest 100 tysięcy dolarów, ale jeszcze żaden ani dolara na tym nie zarobił, bo jeszcze nikt tego nie przewidział. Ale tak sprawa wygląda i chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy ostrzeżeni bardzo wyraźnie przed tym, dlatego że to miało miejsce w 5 Księdze Mojżeszowej, w czwartym rozdziale, 19 wierszu jest napisane tak, 5 Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, zaraz przeczytam, 19 wiersz. Nie podnoś oczu swych ku niebu, żebyś widząc słońce i miesiąc, i gwiazdy ze wszystkimi zastępami niebieskimi nie dał się uwieść, abyś się im kłaniał i służyłbyś im, ponieważ je oddał Pan, Bóg Twój, na posługę wszystkim ludziom pod wszystkim niebem. Również w Księdze Izajasza, proroka, w 47 rozdziale, 13 wierszu jest ostrzeżenie przed tym, a ja bym jeszcze przeczytał z listu do Kolosenców, 2 rozdziału, bo to jest już nowotestamentowy termin i tu jest napisane w ten sposób, 2 rozdział listu do Kolosenców. Patrzcie, żeby was kto sobie w korzyść nie obrócił przez filozofię, przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy żywiołów świata tego, a nie według Chrystusa. W Kolosach była bardzo rozwinięta astrologia i wiadomo, że ci, którzy dożyli zbawienia, to oni też czasami jeszcze coś wnieśli z tego starego życia i to było niewłaściwe. Oni zaczęli przekonywać, że to ma jakiś związek. I tutaj chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł przed tym przestrzega. Chciałbym, mamy mało czasu, ale ja chciałbym jeden taki przykład z ostatniego roku przytoczyć w jednej szkole w naszym kraju na ziemiach zachodnich. Nauczycielka, to była albo czwarta, albo piąta klasa, dała wypracowanie dzieciom z języka polskiego, że każde dziecko ma opisać, spod jakiego znaku zodiaku jest i tak dalej, jakie to ma wpływ. I takie wypracowanie dzieci miały zrobić w ramach zadania domowego. I akurat w jednej klasie była dwójka dzieci z rodzin wierzących i te dzieci nie wiedziały nic, pod jakiego znaku są. Wiedziały, że to jest złe i rodzice wiedzieli o tym, że jest złe, a teraz jest zadanie, pani dała zadanie domowe. No i ci rodzice się skomunikowali, ty co zrobić i zrobili takie bardzo mądre pociągnięcie. Zwrócili się do pastora, a ten pastor akurat w tych sprawach, my się znamy, on to też były tam wykłady i on mówił, dobrze, niech te dzieci zadania nie piszą, a ja zgłoszę się na rozmowę do dyrektora szkoły. I chciałbym powiedzieć, że on tą wizytę umówił, te dzieci nie zrobiły tego zadania, nie napisały, no bo nie wiedzą, nie? I on przyszedł do dyrektora i mówi tak, że my jesteśmy chrześcijanie, my jesteśmy biblijnie praktykujący chrześcijanie, a to jest grzechem i dlatego my naszych dzieci tego nie uczymy, nasze dzieci o tym nie wiedzą. I on im taki krótki wykład zrobił, a ten dyrektor siedział, nawet nie wiedział, co na to powiedzieć, chyba pierwszy raz o tym słyszał. I tyle powiedział, że on z nauczycielką załatwi, a te dzieci nie poniosą żadnej konsekwencji z tytułu niezrobienia zadania. Chciałbym powiedzieć taki drobny przykład, ale mi się to bardzo podobało, że w zborze to zostało pozytywnie załatwione i była okazja jeszcze złożyć świadectwo, my z tym nie mamy nic wspólnego. A gdy teraz popatrzymy, czy to jest sportowiec jakiś czy to zauważmy, że tam zawsze jest jeszcze napisane, spod jakiego znaku on jest. Nie wiem, czyście zauważyli, ale teraz czy jest konkurs piękności, jakieś damy figurują, czy jakaś osoba zacna i tak dalej, od razu jest napisane, spod jakiego znaku. I to teraz się praktykuje powszechnie. Kiedyś tego nie było, a teraz dzisiaj się o tym mówi. I nawrót do pogaństwa i my z tym stykamy się na co dzień. I my musimy w tym względzie zająć właściwie stanowisko. I dlatego tutaj, chociaż to jest niby taka drobna sprawa, można by powiedzieć, ale chciałbym powiedzieć z takim bólem, że już spotkałem wiele wierzących dziewcząt, które mają tu przy bransoletce swój znak zodiaku albo noszą to przy torebce, albo manto na maszyjniku dzieci, rodzin wierzących. Jestem przerażony, jak to widzę, jak się zwróci uwagę, a co to złego? Czy my z tym mamy mieć coś wspólnego? I dlatego tutaj apostoł Paweł, to było groźbą, to było niebezpieczeństwem, kiedyś on przed tym przestrzegał i to nas również obliguje do tego, żeby z tym nie mieć nic wspólnego. I chciałbym powiedzieć, że czytanie horoskopów, to jest tak powszechne w pracy, jak byłem, ja mówię, ja nie mam, nawet nie wiem jakiego, bo nigdy w domu o tym mowy nie było, ja się nie orientuję w ogóle i nie chcę mieć z tym nic wspólnego, ale to jest takie bardzo charakterystyczne, że jak ktoś przeczyta horoskop, to wtedy sobie zaczyna to jakoś dopasowywać do swojej sytuacji. I to ludzie robią. I my w gazetach spotykamy, chcesz usłyszeć horoskop dla siebie, zadzwoń po ten i ten numer. W Gazecie Wyborczej jest napisane nawet, chcesz z drugiej półkuli usłyszeć twój horoskop, to jest napisane, wydzwoń numer, to podane jest Stany Zjednoczone i tam to będzie w języku polskim. I tam jest nawet taka uwaga, że musisz trochę dłużej poczekać, zanim się to tam wszystko wydzwoni, żeby się dostać na następny kontynent. I tu w jednym zakładzie pracy gość mi opowiada, mówi, mieli takie wysokie rachunki za telefon, że no, już zablokowane są na wyjście na miasto te wewnętrzne telefony i potem zaczęli, no można teraz wyciągnąć tą kartę za rozmowy. Okazało się, że to były rozmowy na właśnie na ten numer podany w Gazecie Wyborczej. I to się okazało, że kobiety, które siedzą na portierni w nocy, to no tam w nocy siedzą, to tam jest dzień i sobie wykręcają i tak dalej. Nie? Takie rzeczy i to ludzi bardzo interesuje i to wciąga i chciałbym przed tym każdego przestrzec. Chciałbym powiedzieć, że my z tym nie mamy nic do czynienia. A bardzo często właśnie z osobami pełnymi niepokoju, wierzącymi osobami, ja już miałem do czynienia, pytam, ty masz do czynienia, ty oglądasz, czytasz horoskopy. Najczęściej robią to dziewczyny, to znaczy częściej niż mężczyźni. A skąd brat wie? A mi nikt nie powiedział. Chwileczkę, my musimy i my czytamy o tym Słowie Bożym. Następnym takim, taką praktyką, która jest bardzo ściśle związana z wróżbiarstwem, ja już o tym czytałem, to jest różdżkarstwo, wahadełkarstwo, radiastezja, pod takimi tytułami to występuje. Ja już czytałem tutaj z Księgi Ozeasza, 12 wiersz 4 rozdziału, lud mój drewna swego się pyta, a kij jego mu odpowiada. I chciałbym powiedzieć, że różdżkarstwo było od dawien dawna praktykowane i nawet wśród wielu wierzących osób uważane to było za szczególny dar, bo w ten sposób się szukało wody przed kopaniem studni. Wiadomo, kopanie studni jest bardzo pracochłonne, bo to trzeba kopać i szałować, czy kręgi dawać i tak dalej, i kopać i głęboko się zakopać i nie trafić na wodę, więc to wtedy się wzywało różdżkarza i to był taki ekspert, który miał dwa kije leszczynowe na końcu rozgałęzione. No, one musiały być oczywiście świeże, zakładał taki pas, chodził i tak dalej. To byli ludzie szczególnie obdarowani. Taka była opinia. Chciałbym powiedzieć, że w jednym z naszych zborów, jeśli jeden już starszy brat, jak zaczął czytać o tym i mówić o tym, jaki to jest grzech w zborze dzieci bożych. Ja nie będę tego zboru mianował, ale chciałbym powiedzieć, że ja się przeraziłem, ilu braci, starszych braci, kaznodziei wyszło i mówiło o tym, ja z tym miałem do czynienia, ja tak szukałem wody i tak dalej, nie? I pokutowali, bo akurat nikt o tym nie mówił. W Chinach rozwinęła się geomancja, to znaczy nie tylko szukanie wody, ale szukanie skarbów. I chciałbym powiedzieć, że ten legendarny cesarz, który dzięki swojej mądrości no, doprowadził Chiny do potęgi. On zawsze występował z tym kijem, którym szukał, który mu odpowiadał, to znaczy rzucony kij, tak czy tak, jak on się ułożył, to było odpowiedzią na dane pytanie. I to wszystko doszło do Europy. I chciałbym powiedzieć, że różdżka była przez wiele, wiele lat tym środkiem porozumiewania się ze światem. I Bóg ostrzegał i ostrzega przed tym. I chciałbym powiedzieć, że różdżka to sprawia trochę, nie trochę, ale kłopot, bo to warunek był. To musi być świeże, albo leszczyna, albo wierzba. I to musi być świeże, to nie śmie być suche, żeby to działało. Taki już było. No a no, ten kij i tak dalej to kłopotliwe. I zaczęto teraz używać jakichś uproszczeń. Albo aluminiowe pręty się bierze, albo miedziane. Na końcu daje się kulki. Ale teraz już, to jest jeszcze kłopotliwe, teraz się stosuje wahadełko. Niewielki ciężarek w kształcie takiego pionu murarskiego i to wahadełko, i tym wahadełkiem się manipuluje. To się inaczej nazywa też wahadełkarstwem. I to są jeśli chodzi o to wahadełko, czyli ten sposób szukania za pomocą wahadełka, stosowane jest również nad tą miską w czasie seansu spirytystycznego. I chciałbym powiedzieć, że radzieccy różdżkarze z powodzeniem dokonują geologicznych poszukiwań, jeżdżąc samochodami. Soczefanów, to jest jakiś taki radziecki uczony, powiada, że różdżkarze wykazywali te same reakcje bez względu na to, czy znajdowali się wewnątrz samochodu, czy poza samochodem. A ponieważ w samochodzie, jeśli tam praktykowali to, przy przejeżdżaniu tych dużych obszarów, to ta podłoga samochodu to stanowi pewien taki ekran, który by to w jakiś sposób zmieniał to tak zwane to promieniowanie, to działanie, więc stwierdzili, że to nie ma natury elektrycznej, ale powiedział tak, jakie to ma działanie, jest to takie najistotniejsze, ale my jako naukowcy nie potrafimy na przykład wytłumaczyć zjawiska elektryczności, ale to nie przeszkadza, żebyśmy nie świecili czy prasowali żelazkiem. Chciałbym powiedzieć, że u nas rozpowszechniła się w związku z tym, w związku z taką teorią czy opowiadaniem, że tam żyły wodne i tak dalej powodują różne schorzenia, że jak ktoś dostaje mieszkanie, to bierze sobie takiego eksperta, który albo z różdżką, albo z tym wahadełkiem chodzi i penetruje mieszkanie i decyduje, gdzie należy ułożyć łóżko i tak dalej, bo jeśli w niewłaściwym miejscu ustali, położy ten tapczan łóżko, to może mu dolegać jakaś choroba i tak dalej. I u nas był taki okres, wiadomo, że na mieszkanie czekało się współdzielnie 10 czy 15 lat i teraz dostaje się to upragnione mieszkanie na 7 czy 9 piętrze i zaprasza się takiego różdżkarza, a on mówi o tym, że tu są żyły wodne. Były organizowane, nawet w Cieszynie też były organizowane kursy dla radiacetów, którzy zajmują się penetracją mieszkań. I ludzie nie wiedzieli, gdzie co ustawić i byli w kłopocie, no i jeśli by to miało naturę elektryczną, to na 7 czy 9 piętrze było tyle tych betonowych ekranów, a to działało. I było nawet takie zarządzenie też, pamiętam to, z tym się zetknąłem, że minister zdrowia zabronił urządzania tych kursów dla radiascetów, bo oni ludzi wpędzali w strach. Ale diabeł idzie jeszcze trochę dalej z tą sprawą i mówi tak, no trudno, jak już tu nie, to są takie urządzenia i są one produkowane w Niemczech. To jest cały zwój drutów, takie dwa jakieś kondensatory. To produkuje taka firma niemiecka Waleda Aktiengesellschaft w Schwedisch Gmünd. I to jest katalogowane niższe, wyższe, teraz nie wiem ile w euro, ale kosztowało to 250 50 do 320 marek według katalogu i to się wsuwało pod tapczan, żeby zniwelować te rzeczy. Ja chciałbym tylko powiedzieć, tutaj w sąsiedztwie naszym nawróciła się jedna niewiasta, jedna siostra, która miała przed sobą bardzo poważne operacje. I przychodził, bo kawałeczek dalej mieszka taki też, który te praktyki stosuje, on teraz już jego syn. No i ten człowiek przedmówi do tej siostry, ona wtedy jeszcze była nienawrócona. No tak, bo tu ma pani takie miejsce, to trzeba przestawić meble. A ponieważ on był stary i przychodził to 3 miesiące, nic nie pomagało, ona obeszła 3 kąty w pokoju, ale w końcu były 4 drzwi i mówi, że już nie ma gdzie przestawić mebli. I on im przywiózł takie właśnie różne druty z woju i kazał jej to dać pod łóżko. I kiedy ta niewiasta naprawdę dożyła zbawienia, nawróciła się w naszym zborze, to ona nikomu nic nie mówiąc, to były 2 potężne pękate reklamówki, zaniosła to temu gościowi z powrotem. I ktoś by powiedział, no głupia kobieta, dała się nabrać. I ja po tym patrzę się, że to przecież w Niemczech jest skatalogowane i Niemcy to praktykują. Pomoże, nie pomoże, dla pewności odżałuje te pieniądze, daje to. I my się dostajemy pod wpływ mocy ciemności. I chciałbym powiedzieć, że ktoś by powiedział, a to nie jest takie złe. Ja chciałbym powiedzieć, że za tym stoi moc. I taki przykład podam, jeden wierzący brat miał budować dom i on też, no nie było wodociągu, więc chciał, żeby wyszukać, no trzeba było wykopać studnię. I zaprosił sobie wierzący brat tego różdżkarza. No i ten chodził tam i tak dalej i tak. I w końcu wbił palik tu, a tu należy kopać studnię, woda będzie na pewno. I ten wierzący brat się zwraca do tego różdżkarza, panie, to daj mi pan teraz te pręty i tak dalej, ja spróbuję, czy mi to też pokaże. No i nie ma sprawy. Dał mu te 2 pręty, ten pas skórzany, który ma 3 szlufki, nie 4 ani 2, 3. No i ten brat chodzi tam, gdzie już ten kołek był nabity, więc to tu powinno wybić, jak się to nazywa, bo wtedy te pręty zadziałają, tu się nic nie dzieje, nie? No i ten brat mówi do tego różdżkarza, panie, ale to nie działa. I on to wtedy, panie, chwileczkę, ja to panu pokażę, jak to zadziała. Chciałbym powiedzieć, że on podszedł do niego z tyłu, włożył swoje ręce na te ramiona, to od razu wybiło. Chciałbym powiedzieć, straszna rzecz. Ale wiemy, że moc idzie i w jednym, i w drugim kierunku. Moc idzie i w jednym, i w drugim kierunku. I teraz takie pytanie, skąd się biorą ci różdżkarze? To są tacy, którzy to otrzymują nieraz, te praktyki przejmują po swoich ojcach, po rodzinie. To jest jedna grupa. A są tacy, którzy to praktykują, którzy się tego uczą. Jest taki czołowy radiasceta polski, pan Czech, magister Czech, emfazy, czyli Lech Emfazy Stefański w Warszawie i ze swoimi dziećmi. On się w internecie, w telewizji, on się reklamuje, że on takie kursy prowadzi, on w to wprowadza. I chciałbym powiedzieć taki dowód, ja się przeraziłem, jak ja słyszałem to świadectwo, że za tym stoi moc. I my wiemy, że apostoł Paweł tak wyraźnie pisze, na nikogo z prędka rąk nie wkładaj, aby się nie stał uczestnikiem cudzych grzechów. I my możemy w pozytywnym, ale i w negatywnym się zarazić. I dlatego chciałbym jeszcze powiedzieć, że ci, którzy to przechodzą te kursy, bo takie kursy są niestety ciągle są urządzane, to tu jest wyraźnie powiedziane, że taka osoba musi być bardzo intensywna, ona musi być czuła i ona musi przede wszystkim wierzyć w skuteczność działania. I na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, kiedyś byłem w zborze jednym w Koszycach, to jest dosyć daleko stąd, i tam brat, który wybudował dom, opowiadał mi takie świadectwo, kolonia na zboczu takim, poza miastem, brat żonaty, 4 dzieci, wierzący bracio otrzymał parcelę i miał budować dom. I tam na całym terenie jeszcze nie było wodociągu i nie było wody. No i on teraz mówi, zacząć budowę od wykopania studni. I przyszło do niego 4 braci, no i będziemy kopać. I pytałem się go, a był już tu ten różdżkarz, żeby to wskazać? On mówi, ja do różdżkarza się zwracam, jestem wierzący. A ja wierzę, skoro Pan zna moją potrzebę i dał mi tą parcelę, żeby miał dom, to mi da i wodę. A jak ty temu nie wierzysz, to ja uklęknę się, będę pomodlił, bo jak ty nie wierzysz, to lepiej jeden, który wierzy, a nie żeby ten to powątpiewa. On uklęknął, pomodlił się, wstał z kolan i tak, no tam była oś zabudowy i to była z góry wyznaczona. Mówi, tu wykopiemy. Ja chciałem powiedzieć, że piłem wodę z tej studni, a ci, co budowali obok, wszyscy brali wodę z tej studni. Ten brat nie został zawstydzony. Ale jeśli my się udamy do takich środków, to my też może doznamy rozwiązania, ale w jaki sposób i za jaką cenę. I dlatego to właśnie chciałbym tak bardzo jakoś zaakcentować, żeby tego nie praktykować. Jest tak wiele ludzi, którzy zanim zaczną jakiś posiłek, coś jeść, czy ta potrawa nie zaszkodzi, to biorą wahadełko i sprawdzają, mogę lub nie mogę. Praktykują to, ja to spotkałem i wśród wierzących. Straszna rzecz, że bierze, a jak nie ma tego wahadełka, to jest taka prosta rada, to nawet w telewizji było, zdejm obrączkę, wyrwij włos i tę obrączką i to ci też pokażę. To się dzieje dzisiaj u nas, również wśród ludzi wierzących. Na tym zakończymy tą część, jak dowiadujemy się o przyszłości. Oczywiście tych sposobów jest bardzo dużo. Ja podałem tylko tak w zarysie, żeby jakoś zorientować w tej dziedzinie słuchaczy. Dziękuję.